magazyn filmowy, a my spoglądamy w stronę wczorajszego wieczoru, bo to wtedy w kinie Mikro odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego, który twórcy zatytułowali Krakowski szlak filmowy. To wszystko odbyło się w ramach cyklu Porozmawiajmy o Krowodrzy i to właśnie piąta dzielnica dzisiaj będzie w centrum także magazynu filmowego. Z nami w studiu Malina Malinowska-Wolen, dokumentalistka, reżyserka, dziennikarka przez kilka lat związana z Radiem Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztof Rydan jest z nami zdalnie, łączymy się, zobaczymy, czy nam się uda, dlatego że pan Krzysztof jest w podróży na kolejne zdjęcia filmowe, ale może się uda. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, jestem jeszcze, ale powoli zbliżam się do stacji, więc chyba nam się już nie uda więcej porozmawiać, więc tylko chciałem pozdrowić słuchaczy i życzyć udanej rozmowy, ale właśnie zbliżam się do stacji.
To w takim razie cieszymy się, że chociaż przez chwilę udało nam się usłyszeć, dlatego że jest pan istotną osobą, istotnym duchem tego, co nazwano krakowskim szlakiem filmowym, więc my z Krakowa życzymy panu szerokości i powodzenia dzisiaj w tym, co na pana czeka. A w studiu z nami już nie ucieknie Łukasz Mańczyk, radny dzielnicy 5 Krowodrza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, czy Krowodrze to jest najbardziej filmowa dzielnica Krakowa, tak można powiedzieć?
To jest dużo dzielnic bardzo filmowych. Ta jest również.
Znaczy w każdej z 18 dzielnic ogląda się telewizję, streamingi i tak dalej. Natomiast nasza różni się od pozostałych tym, że przy ulicy Józefitów była prafilmówka, czyli pierwociny łódzkiej szkoły filmowej, tu gdzie zaczynano odradzać polski film po II wojnie światowej. Kraków był takim szczególnym miejscem, gdzie po prostu bardzo wielu ludzi kultury tutaj się sprowadziło, no chociażby z tego powodu, że Warszawa została zniszczona w wyniku powstania warszawskiego i dalszej dewastacji faszystowskich. No i obejmowało to całokształt jakby życia społecznego, ale też kulturalnego, jak kulturalnego, to i filmowego.
1945 rok, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, to jest ten moment, kiedy powstaje warsztat filmowy młodych i tam się dzieje.
Tak, na ulicy Józefińskiej.
Józefitów.
Józefitów.
Chyba tak.
Powstała szkoła filmowa, można powiedzieć, to nie zupełnie była do końca szkoła filmowa, to był rodzaj kursu filmowego, ale z takimi ambicjami, żeby to z tego powstała szkoła filmowa, dlatego mówimy prafilmówka. Niestety, mimo tego, że tam było za dużo nazwisk dość elitarnych, nie dla tego momentu w naszym życiu politycznym, za bardzo była, Kraków był w ogóle, nie pasował specjalnie do tego, jak powinna wyglądać szkoła, dlatego znaleziono miejsce robotnicze i przeniesiono w 1947 roku tę szkołę do Łodzi.
I to są początki łódzkiej filmówki, znamy do dziś.
Tak. Ale mimo tego, że tutaj były tylko 2 lata działalności, to były wielkie nazwiska, które się później rozwijały, reżyserskie, tak jak Haas, Morgenstern.
Nathan Gross,
tak. No i ci ludzie potem wracali do Krakowa, również robiąc filmy. Mieszkali tutaj. No Kraków jest malowniczy.
Pani mówi o wielkich nazwiskach. W produkcji, którą państwo wczoraj pokazali światu, Jerzy Armata mówi, bo pani mówi o nazwiskach, powiedzmy, jakie to są nazwiska, kto tam bywał. Mówimy o Tatarkiewiczu, mówimy o Ingardenie, mówimy o Czesławie Miłoszu, mówimy o Gałczyńskim. To są takie nazwiska.
Tak, to były nazwiska, które kształtowały tych młodych ludzi.
Tak.
I oni byli profesorami, nauczycielami. Tak, to były te nazwiska.
I to były te czasy. A państwo postanowili o tym opowiedzieć. Panie Łukaszu, to chyba do pana pytanie o to, kiedy powstała inicjatywa zapisania, upamiętnienia tego czasu w obrazku filmowym.
Najpierw była prafilmówka, o której mówi Malina. To też było miejsce zamieszkania filmowców. I w pewnym momencie, myślę tak koło lat 80., kiedy już słuszny czas upłynął, rozpoczęło się rozważanie o tym, w jaki sposób to upamiętnić, utrwalić. Natomiast no, po prostu długo niczego nie było. Krakowski Oddział Stowarzyszenia Filmowców Polskich apelował do agendy Urzędu Miasta Krakowa, czyli do Krakowskiego Biura Festiwalowego. Natomiast tak z doświadczenia samorządowego widzę, że jak mamy do wydania środki pieniężne, to się tak po prostu patrzy od każdej strony, po prostu na przesłanki wydania, na wiarygodność, i wtedy najpierw świętej pamięci Jerzy Ridan, potem Tomek Detlow, pukając do bram KBF-u, nie mieli za wiele, bo z jednej strony było to wspomnienie, a z drugiej strony nie było konkretu, prawda? Natomiast teraz mamy tak, pan Jerzy Armata przygotowuje książkę. Oczywiście on ani rozdziału nie pokaże, dopóki jej nie ukończy, natomiast to jest fakt. Taką przesłanką jest też nasze dzieło i są też ludzie, byli też ludzie, natomiast no do dzisiaj spośród nich został pan Leopold René Nowak, którzy tamte czasy pamiętają. Akurat moc sprawcza pana René sprowadzała się do tego, że udało mu się doprowadzić do powstania tablic takich z brązu, bardzo można powiedzieć oldschoolowych. Natomiast no teraz między innymi dzięki temu filmowi dostaniemy dodatkowe argumenty. Tutaj chciałem jeszcze uzupełnić, zacząłeś mówić o początkach prafilmówki. Myślę tak, to jest film pod tytułem Krakowski Szlak Filmowy z dodatkiem Krowodrza, prawda? Czyli tutaj jest ten bardzo wyraźny aspekt lokalny i to też jest punkt wyjściowy narracji, prawda? Natomiast przed nami tak naprawdę to jest początek drogi, opowiedzenie całego krakowskiego szlaku filmowego i zwłaszcza pogłębienie historii dotyczącej prafilmówki. Tutaj faktycznie, tak jak pan redaktor i Malinka powiedzieliście, no były przyczyny polityczne przeniesienia tego do Łodzi. Zresztą Łódź też przez pewien okres czasu była rozważana jako stolica Polski. Zresztą tam no były pewnego rodzaju przepływy ludzkie, konkurencja poszczególnych środowisk, zarówno takich, można powiedzieć, partyjnych, jak i artystycznych,
czyli krakowski
lokacje i tak dalej.
Szlak filmowy to jest początek pewnej drogi, a miałby przybliżyć naszym słuchaczom krakowski szlak filmowy Krowodrza, to dodajmy właśnie, niech to wybrzmi, to jest początek pewnej drogi, by przybliżyć słuchaczom, co zobaczą włączając, bo też o tym powiemy, że mogą włączyć ten film w każdym momencie, to chociażby wspomnienie Anny Dymnej dotyczące tego, że tam, gdzie w tym momencie mieści się Biprostal, były pola z kapustą, ale równocześnie archiwalne zdjęcia, które pokazują chociażby Plac Inwalidów w tych czasach, no, myślę, że można tak powiedzieć, architektonicznej świetności tego miejsca. I tam takich perełek jest całkiem dużo.
Tak, to są materiały archiwalne, które są bardzo ważne, ale ja muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Ten pomysł na krakowski szlak filmowy był, ale Stowarzyszenie Filmowców Polskich nigdy nie finansuje swoich projektów, ewentualnie popiera. I w tym wypadku też nas poparł, żebyśmy mogli zrobić to właśnie z Łukaszem jako radnym, i stąd poszły pieniądze, bo to jest dość istotne, ile tych pieniędzy idzie i co możemy za nie zrobić. Mogliśmy zrobić tyle, ile nas poproszono, i nie więcej, chociaż taki temat wymaga jednak no trochę większego pogłębienia. Ale mamy wspaniałych rozmówców, cudowne osoby, które opowiedziały nam o tym, o piątej dzielnicy.
Powiedzmy o tym, kto właśnie tę narrację w krakowskim szlaku filmowym Krowodrza prowadzi.
No więc prowadzi, tak jak powiedzieliśmy, pan Armata, Krzysztof Gierat, Anna Dymna, Michał Kozioł. Zapomniałam o René Nowaku, najstarszym aktorem, człowiekiem związanym z filmem i z Krakowem, i to właśnie za jego namową też powstał ten projekt robienia filmu.
Tak, i pan Bogusław Żmudziński, pomysłodawca, dyrektor festiwalu Etiuda i Anima.
I to wszyscy ci państwo tak naprawdę zabierają nas na spacer po Krowodrzy, pokazując nie tylko miejsce, gdzie mieściła się prafilmówka tak zwana, ale także podążamy, oglądając ten film, szlakiem krowoderskich kin studyjnych. I okazuje się, że to nie tylko mikro, które tam faktycznie pełni istotną rolę, ale można dowiedzieć się także o chociażby miejscu, w którym Anna Dymna grała w jednym spektaklu z Wojtyłą. No i właśnie kino Maskotka, ale także kino Wolność i te wszystkie miejsca, które myślę nie są oczywiste dla wszystkich, co młodszych.
Co młodszych nie, ale co starsi pamiętają. Ja jako co starsza, jak pracowałam nad tym filmem, dowiadywałam się niesamowitych rzeczy. Było to dla mnie odkrycie. Cała sprawa Parku Krakowskiego. Co tam się nie działo, bo co się działo, co my teraz wiemy. Także ta warstwa historyczna dla wszystkich jest jakby odkryciem poprzez ten film.
Znaczy Park
Coś tam się odkrywa.
Park Krakowski był miejscem pierwszych otwartych projekcji na wolnym powietrzu, bo pierwsza projekcja filmowa miała miejsce w Teatrze Słowackiego, a niedługo później Stanisław Reman, czyli założyciel Parku Krakowskiego i prowadzący ówczesny park, a tamten park to przypominał, można powiedzieć, no, współczesne lunaparki czy domy kultury.
Miał
7
hektarów,
tak,
sięgał do bagateli, która teraz jest.
To jest też całkiem urocze,
Disneyland.
Kiedy mówi się, że ten park został wybudowany po to, żeby mieszkańców Krakowa poza miasto wyciągnąć, żeby poddawali się rekreacji, to bardzo ciekawe. Ale równocześnie, tego może nie zdradzajmy, bo to jest ciekawostka, kiedy oglądając ten film, nagle zaczynamy się zastanawiać, co tak naprawdę działo się przed erą kina. To jest także ciekawa podróż właśnie w stronę tego, żeby zastanowić się, jak ten Kraków kiedyś wyglądał, jak tu się w końcu przecież żyło, bo to wszystko do tego się sprowadza.
Mnie się wydaje, że było wesoło. Bo było właśnie dużo takich miejsc, gdzie ludzie się spotykali, chodzili, tańczyli, bo bardzo dużo było miejsc do tańca. No i mieli czas. To jest to, co jest bardzo ważne. Mieli czas na to, żeby sobie spokojnie, miło żyć w miłych miejscach.
Znaczy Park Krakowski jest naszym emblematem. On też pokazuje tą łączność między epokami. Tam najpierw były przedstawienia teatralne w momencie, kiedy pojawiło się kino, to była projekcja filmowa. Po wielu latach starań, tak naprawdę na podstawie drugiego albo trzeciego projektu, udała się rewitalizacja. Natomiast wracając właśnie do krakowskiego szlaku filmowego Krowodrze, już tak jako widz, bo w momencie, jak produkowaliśmy ten film, byliśmy zaangażowani, to tego się nie dostrzegało. Głównym atutem tego filmu jest bardzo dobre sportretowanie właśnie tej lokalności, tutaj ze szczególną uwagą i to mi się zostało tak pogłębione, że jest gotowe, że pozostanie. To jest ta monografia tutejszych kin, czyli właśnie tych wszystkich wspomnianych, a szczególny prezent trafił się stosunkowo skromnemu kinu, ale równocześnie ostatniemu z istniejących, czyli kinu Mikro. Ma taką perełkę tak naprawdę sobie dedykowaną i mnóstwo uwagi temu jest poświęcone, tak samo jak DKF-owi Rotunda, historii wspomnianego festiwalu
Etiuda
i Anima, która też jest jakby z tą lokalnością związana.
Niedawno przecież informowaliśmy o wynikach tegorocznej edycji Etiudy i Animy, także no, dzieje się. Równocześnie muszę jeszcze zapytać pani Malino o to, mówi pani o tych odkryciach swoich, prywatnych, wynikających z pracy nad tym filmem. Co wprawiło panią w największe zaskoczenie, czy może fascynację?
Chyba ta część reportażu, filmu, która dotyczyła Parku Krakowskiego. Mm. Mnie to po prostu porwało. Zoo.
W Parku Krakowskim.
W Parku Krakowskim było zoo.
A to tego nie wiedziałem.
W Parku Krakowskim były korty tenisowe.
I taki staw wielki, na którym łódkami się pływało, prawda?
Oczywiście były łabędzie i pływało się łódkami. Były no, po prostu ogromne trasy spacerowe dla dzieci miejsca, bardzo dużo miejsca dla dzieci. Też pawilony, w których potem na początku wieku puszczano filmy, wcześniej też, no i w zimie. No,
a w zimie można było czmychnąć na drugą stronę, żeby do kina, chociaż wtedy to jeszcze nie, chyba jeszcze nie do kina Wolność wtedy, to później do
kina
Wolność.
To w ogóle
Wolność.
Nie była druga strona, bo to był cały park. Nie było alei.
Ale drugą stronę ulicy, przez
plac
Inwalidów.
To nie była ulica, aha. To była... To jeszcze długo, długo był park. Znaczy
to wyglądało...
I była rogatka.
Tak, tak. Może zacznę od tego,
bo
wczoraj też wszyscy żałowali łabędzi, natomiast łabędzie, panie redaktorze, wróciły. Natomiast to jest zadanie już dla państwa działu miejskiego. Też chętnie byśmy się dowiedzieli, gdzie Zarząd Zieleni Miejskiej te łabędzie na zimę uprowadza i gdzie je przetrzymuje, żeby po prostu nie zamarzły, bo tak jak mówię, w okresie zimowym ich nie ma. Natomiast wracając do parku, to była olbrzymia właśnie taka inwestycja pod Krakowem, stąd taka nietypowa nazwa Park Krakowski, bo to zazwyczaj, tak jak mamy ulicę Krakowską, to jest ulica albo która prowadzi do Krakowa, albo z Krakowem nie jest związana. No więc tyle o łabędziach, a o parku przede wszystkim olbrzymi. Jak powstała koncepcja Wielkiego Krakowa prezydenta Juliusza Leo, to akurat taką można powiedzieć pewnym cieniem tej koncepcji i realizacji było to, że powstała spora zabudowa, czyli między innymi ulica Józefitów i dalej w stronę dzisiejszej ulicy Królewskiej. Utraciliśmy szansę na tutejszy Central Park. Tak naprawdę ta przestrzeń, którą mamy obecnie, to jest 1/3 dawnego Parku Krakowskiego, a o wielkości tego parku i o jego skali, o jego funkcjach świadczą na przykład te olbrzymie schody, które teraz tak naprawdę zajmują być może 1/4 tej krótszego boku parku, prawda? Natomiast to wtedy te schody pasowały do ogromu ówczesnego Parku Krakowskiego.
A zatem tutaj zawieszamy głos i zapraszamy państwa do tego, żeby krakowski szlak filmowy, tę część Krowodrzy poświęconą, pierwszą, obejrzeć. Prosimy o informacje, gdzie to można uczynić.
Tak, zapraszamy na Facebook, na fanpage Porozmawiajmy o Krowodrzy. Od wczoraj to jest tam zawieszone, a także za niedługo tak samo oczywiście na stronie dzielnicy, czyli fundatora tego filmu. To będzie www.dzielnica5.krakow.pl, ale proszę oczywiście wujka Gogla jeszcze dopytać i u niego się upewnić.
Krakowski szlak filmowy także dziś w magazynie filmowym. Malina Malinowska-Wolen, Łukasz Mańczyk. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.